A w naszym studiu Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć, że w ten piękny poranek, ale tak,
grudniowy.
Tak sobie ten poranek, panie redaktorze.
Tak jest, ale nie poddajemy się pogodzie.
Nie.
Natomiast naprawdę miał pan czas spoglądać na pogodę w weekend. Dużo się działo o kwestii politycznych. Pozwoli pan, że zaczniemy od kwestii politycznych. Później przejdziemy do Sejmiku Lubuskiego. Przecież praca nad budżetem trwa. Ale zacznijmy od wyniku wyborów, prawyborów prezydenckich wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Platforma ma już swoją kandydatkę. Małgorzata Kidawa-Błońska, to żadna niespodzianka, tak mi się wydaje.
Znaczy i niespodzianka i nie, bo wielu moich też kolegów obstawiało, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska będzie naszą kandydatką. Ja też się cieszę, jest to zakończony pewien etap i dalej do pracy.
Jacek Jaśkowiak, przegrany w prawyborach, to był kandydat taki wirtualny bardziej, czy...
Znaczy, wie pan co, ja myślę, panie doktorze, że to więcej jest takich spekulacji. W tychże prawyborach mógł startować każdy członek Platformy Obywatelskiej.
To co jest platformą, że nie było kandydatów?
Znaczy, wie pan, no... Być prezydentem Rzeczypospolitej to nie jest byle jaka sprawa i myślę, że właśnie no stanowisko, do którego kandydaci aspirują, jest tak wysokiej rangi, że wielu no, powiedziało sobie spokojnie, może nie teraz, może kiedyś, muszę się jeszcze trochę nauczyć, więc nie jest to też jakimś wielkim zaskoczeniem.
Nastroje w Platformie Obywatelskiej są podzielone, przyzna pan.
To znaczy, wie pan co, ja więcej takich podzielonych różnych opinii to słyszę z zewnątrz Platformy niż w samej Platformie. Ja myślę, że dla Platformy na tym etapie potrzeba też trochę takiego wewnętrznego spokoju, ale i też wewnętrznej dyskusji, jak najbardziej. W każdej organizacji, więc również w partii potrzebny co pewien czas jest naturalna jakby wymiana czy odmłodzenie tych, którzy kierują tymi partiami. Jest wyznaczony termin. Tak, to dla Platformy bardzo ważna rzecz, wybór przewodniczącego. Jeszcze trochę. Myślę, że w swoim takim tempie na ten czas idziemy.
Trudno właśnie o spokój w partii, kiedy toczy się walka pod dywanem, jak to się mówi, brzydko. Sam Donald Tusk otwarcie wspomniał o tym, że może byłoby lepiej, gdyby Grzegorz Schetyna jednak już nie był przewodniczącym Platformy.
Znaczy ja bezpośrednio takiego stwierdzenia bezpośredniego nie słyszałem. To jest, wie pan, takie do zastanowienia, chociaż powiem szczerze, że o tego typu rzeczach ja tak jestem przygotowany, wychowany, nauczony. O tym się mówi wewnątrz organizacji, a nie na zewnątrz.
Czyli ten sygnał co ma oznaczać?
No to, że będą wybory przewodniczącego.
Jest pan za tym, żeby rzeczywiście nowa postać prowadziła Platformę Obywatelską, gdyby dzisiaj pan miał decydować?
Powiem szczerze, że się mocno nad tym zastanawiam. Analizuję i za, i przeciw i próbuję sam się zastanowić, co nam się udało przez ostatnie, szczególnie 4 lata, no bo próbujmy przyjmować taki okres, co nam się udało zrobić pozytywnego i tak jak w wielu elementach tak, no jednak przegraliśmy wybory. Świetnie, że jest Senat, bo tutaj nasi senatorowie mają w tej chwili dużo więcej do powiedzenia, ale jednak nie jesteśmy partią rządzącą, a sądzę, że wiele, ale to bardzo wiele moglibyśmy naprawić.
Bardzo dużo zależy od wyborów prezydenckich. Mówią o tym właściwie wszystkie strony politycznej gry. Małgorzata Kidawa-Błońska według obserwatorów, niekoniecznie z samej Platformy Obywatelskiej, jest osobą może mniej taką atakującą niż byłby Jacek Jaśkowiak. To dobrze na tą chwilę?
Panie doktorze, powiem panu taką rzecz. No, prezydentów już w moim życiu było wiele. Nie zawsze po wyborach byłem zadowolony, że któryś z kandydatów został tymże prezydentem. Z biegiem czasu do tego się przyzwyczajałem. Powiem panu, że w tej chwili jest sytuacja inna. Ja nie potrafię przyzwyczaić się do aktualnie nam panującego prezydenta Dudy.
A myśli pan, że społeczeństwo może zaakceptować na przykład kobietę, panią prezydent?
A dlaczego nie, panie doktorze? Wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy obywatelami. Ja tutaj już od wielu lat nie stawiam tego w ten sposób. Kobieta, mężczyzna. płeć tu nie stanowi przeszkody. Może czasem, niektórzy tak mówią, w niektórych sytuacjach jest to coś dobrego, właśnie wniesienie trochę innej może wrażliwości, innego spojrzenia.
A ostatnie badania opinii publicznej dotyczące właśnie kandydowania na prezydenta nie podcinają trochę skrzydeł?
Panie doktorze, platformie? Zostało nam pół roku jeszcze. Trudno jest prowadzić kampanię przez pół roku, ale spróbujemy. To jest bardzo długi okres czasu. Oczywiście, że obecnie urzędujący prezydent zawsze ma ten handicap, że właśnie jest, może tę kampanię prowadzić. Jak widzimy, pan Duda już taką kampanię prowadzi. Inni dopiero będą musieli się w to zaangażować czasowo, ale też i finansowo przecież. Więc spokojnie, tu myślę, że dajmy sobie trochę czasu, właśnie szczególnie przed świętami. My jako Platforma mamy swojego kandydata, wszystkie ręce na pokład i tyle.
I to nie jedyny kandydat, jeśli chodzi o opozycję, bo przewodniczący Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PSL też zgłosił swój akces w miniony weekend. Tworzą się różnego rodzaju scenariusze polityczne, political fiction. Czy to jest opcja jednego kandydata, wspólnego kandydata opozycji, czy absolutnie w tym momencie już nie?
Na moją wiedzę, na mój rozum nie widzę takiej możliwości.
Czyli szykuje się starcie PSL kontra Platforma Obywatelska.
Niekoniecznie starcie. No, można ze sobą właśnie różnić się w szczegółach, tak jak to jest między Platformą, PSL-em.
Trudno mówić tu o współpracy w tym momencie.
To znaczy współpraca w momencie, kiedy jest prowadzona kampania do objęcia określonego stanowiska, jest trudna, ale wcale nie trzeba być wrogiem. Mhm.
Czyli to będzie kampania mało atakująca, tak? Innych przeciwników, tak pan zakłada?
To znaczy, wie pan co, w kampanii
będzie
przeróżne,
krótka, czyli
widzieliśmy różne kampanie. Nie sądzę, żeby tutaj jakby głównym przeciwnikiem dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej był pan Kosiniak-Kamysz. Tu główny przeciwnik jest gdzie indziej.
Przejdźmy teraz do, bo oczywiście będziemy obserwować, jak rozwija się kampania wyborcza. Temat sejmiku lubuskiego, projekt budżetu poznaliśmy na rok 2020, zakłada 233 miliony złotych na inwestycje, dochody regionu określono na 547 milionów złotych, wydatki na 605, co daje deficyt na poziomie prawie 60 milionów złotych. Jak pan ocenia całą konstrukcję budżetu?
Znaczy, powiem tak, zadowolony z budżetu nie jestem, bo chciałbym, żeby on był z dwa razy większy.
A to jest ten efekt krótkiej kołdry, prawda?
Dokładnie,
zawsze brakuje.
Dokładnie, ale jest on tak skonstruowany. Tu jeszcze dodam jedną rzecz. Tam parę milionów nam wypadło, panie redaktorze, bo to się dzieje w postaci tego, że niższe będą wpływy z podatków oraz płaca minimalna, która musi być podniesiona. Bierzmy pod uwagę, każdy, kto w tej chwili konstruuje budżet, musi takie rzeczy brać pod uwagę.
CIT szacowano na 103 miliony, PIT na 40.
No tak, no więc mamy 604 miliony. I teraz tak, dobrze, bo mamy pełne zabezpieczenie funkcjonowania wszystkich jednostek samorządu wojewódzkiego. Proszę państwa, no w samym Gorzowie, we wszystkich tych instytucjach o charakterze wojewódzkim to przeszło 25 milionów. To są koszty utrzymania tychże instytucji. Także proszę zobaczyć, że to jest niemało. Zabezpieczyliśmy funkcjonowanie kolei, to jest blisko 50 milionów, dopłaty do biletów ulgowych w autobusach, chociażby 23 miliony. Zobaczmy, to są spore kwoty. I duża kwota jest na ciągle trwające i oby tych pieniędzy było jak najwięcej, inwestycje drogowe.
Więc, no one przyciągają uwagę.
No to jest blisko 90 milionów na drogi. No, panie redaktorze, to jest sporo. Drogi wojewódzkie to są spore odcinki na terenie województwa, więc to trzeba cały czas coś robić. I tyle. No, pewne główne inwestycje również są dofinansowane. Przy czym jedna uwaga. budżet województwa rozpatrujmy też z funduszami unijnymi.
Czyli wkład własny, tak.
Dopiero wtedy to nam pokazuje pewien jednak no, wręcz ogrom inwestycyjny, który się toczy w naszym województwie.
Kiedy patrzymy jednak z punktu widzenia mieszkańca północy regionu, trudno tu znaleźć jakieś spektakularne inwestycje. Takie chociażby jak 12 milionów złotych przeznaczone na tworzenie Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. To jest inwestycja, która pewnie może budzić tutaj różne opinie i komentarze.
To znaczy, wie pan co, to powiem panu i państwu taką rzecz. Tu w czasie niedawnej wizyty w Brukseli z przedstawicieli jednej z dyrekcji generalnej usłyszałem, co mnie zdumiało nawet, że w Brukseli mówią tak. No, Park Technologii Kosmicznych, słuchajcie, to jest ten kierunek. To jest ten kierunek, to jest inwestycja, która jest tu popierana. Więc być może to jest kwestia spojrzenia. Tak, ona jest w Zielonej Górze. Ja myślę, że w tym roku nastąpi też spore ożywienie, jeżeli chodzi o Gorzowski Ośrodek Technologiczny. Mhm. To jest instytucja tu miejska, ale są tu pewne
programy, które można, tak,
rzeczy, które się dzieją, dajmy sobie trochę czasu. Myślę, że podobna inwestycja, o podobnym zaznaczam charakterze, będzie również w Gorzowie.
Sporo mówi się także o środkach przeznaczonych na promocję województwa. Mówił o tym w naszym studiu m.in. radny Ireneusz Madej. Kwota kilkunastu milionów i też jakby no, ta promocja nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli tutaj na północy.
A jakbyśmy chcieli?
A na przykład, czy jest zapis na... Człowieka, który na pewno zgodzi się pan ze mną, bo jest fanem żużla, promuje nie tylko Gorzów, ale i całe województwo, czyli mistrz świata.
A skąd pan wie o tym?
Jest zapis?
A skąd pan o tym wie, że tego nie ma? No, nie, więc, do, proszę
pytam,
pana.
Pytam.
Panie rektorze, to jest taka rzecz. Ja się trochę dziwię takiemu sformułowaniu tu radnego Madeja, bo nie wiem skąd on to wziął. Ten budżet jest skonstruowany podobnie w tej części promocyjnej. Mhm. Weźmy pod uwagę, że tam są duże środki jednak zapisane na promocję lotów z Babimostu. To są główne kwoty w tym budżecie. A poza tym przeróżne działania, które jednak nasz region promują. Dodam, że co roku...
No, złośliwi mówią głównie winnice zielonogórskie, tak?
No ale co roku też właśnie, jak pan mówi o klubach żużlowych, czy o tutaj Bartku Zmarzliku, co roku te kluby otrzymują również określoną niemałą sumę z budżetu województwa. Dlatego, bo przez sport fajnie jest i warto promować lubuskie.
Czy istnieje taka szansa, nadzieja na takie lobby właśnie ze strony radnych tutaj z północy, jeśli chodzi o taką promocję żużla?
Wie pan co, ja myślę o promocji sportu przede wszystkim generalnie. Też jestem na każdym meczu żużlowym, ale bardziej mnie interesuje w ogóle generalnie rozwój sportu. Podam prostą rzecz. No, ja bardzo boleję, że w Gorzowie nie ma porządnego boiska piłkarskiego. Tak, jakie jest żużlowe, nie ma boiska piłkarskiego.
Stadion
Lekota, może w tym roku uda nam się właśnie w porozumieniu tu oczywiście z prezydentem Gorzowa ruszyć i wystartować z tą rzeczą.
To na pewno ucieszy środowisko piłkarskie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, do widzenia.